Audycja Wczoraj, Dziś i na Wieki wita ponownie drogich słuchaczy. Program przygotowali Tadeusz Żurek, Przemysław Merski i Ireneusz Kołacz. Nasze dzisiejsze rozważania nazwiemy sobie Radość z tego, co zginęło. Zapewne dla wielu z nas nie jest obca historia, która kiedyś wyszła z ust naszego Pana, a skierowana była do faryzeuszy, do apostołów, do słuchającego ludu. Historia wzruszająca o dwóch synach i ojcu, o tym, jak jeden z nich roztrwonił majątek. Powszechnie wszyscy znamy ten fragment jako przypowieść o marnotrawnym synu. Zamiast czytać, krótko przypomnimy jej treść, która zawarta jest w Ewangelii Łukasza 15 rozdziale. Istniała rodzina składająca się z ojca i dwóch synów. Nadszedł czas, gdy ojciec podzielił między nich majątek. Starszy pozostał w domu, a młodszy, zbierając swą część, powędrował świat. Wkrótce cały majątek został przez niego zmarnowany. Głód, warunki życia sprawiają, iż decyduje się na powrót. Następuje ponowne spotkanie z ojcem, a na znak radości ojciec wydaje ucztę, obdarza go prezentami. Powrót brata i radość ojca sprawiają niezadowolenie starszego brata.
Wybór takiego tematu przypowieści w tym akurat momencie nie był przypadkowy. W dwóch poprzednich przypowieściach Pan Jezus podejmuje podobną tematykę. Były to przypowieści o pasterzu, który szuka zgubionej jednej ze 100 owiec, które posiadał, i podobieństwo o zgubionym przez kobietę pieniążku, jednym z 10, którego gorliwie szuka. I właśnie ta przypowieść jest tej tematyki kontynuacją. Lecz wszystkie one mają podobne motto, że w każdej dziedzinie życia warto schylić się, warto wykonać ten dodatkowy wysiłek, aby odzyskać nawet drobną straconą rzecz. Historie te były odpowiedzią na zarzuty i szemranie stawiane Panu Jezusowi przez faryzeuszy. Zarzuty te brzmiały: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Pan Jezus nie tłumaczy się faryzeuszom ze swego postępowania, ale odpowiada im tymi właśnie podobieństwami. Powszechnie spotykana sytuacja tamtych czasów. Rodzina mająca dwóch synów. Według prawa i zwyczaju pierworodny syn był uprzywilejowany, jemu przypadała większa część majątku. I zwykle on pozostawał w domu jako spadkobierca posiadłości. Młodszy otrzymywał swoją część, mniejszą niż pierwsza, i opuszczał dom, udając się w świat. Przeważnie uczył się zawodu i zakładał swoje własne rzemiosło.
Ten ojciec i jego potomstwo z przypowieści reprezentują związek panujący między Jahwe i narodem izraelskim. Izrael wszedł pod to miano synostwa w momencie zawarcia przymierza zakonu pod górą Synaj. Corocznie ofiary Dnia Pojednania, inne ofiary rytualne składane przez lud przybliżały ich figuralnie do Boga. Byli poczytani za sprawiedliwych. Ale w tym potomstwie ojca widzimy zróżnicowanie na starszego i młodszego. Podobne zróżnicowanie zauważamy w narodzie izraelskim, klasę faryzeuszy nauczonych w zakonie, bliższych Bogu i zakonowi zasiadający na stolicy mojżeszowej, oraz grzesznicy, celnicy, niezbyt przestrzegający prawa, przeciętni, niegorliwi religijnie. Ojciec nie był na tyle niesprawiedliwy, żeby młodszemu synowi odmówić jego części, co pokazuje, że prawo do przebywania blisko Boga i zakonu mieli wszyscy. Uwarunkowania życia powodowały, że jedni znaleźli się w sytuacji starszego, inni młodszego syna. Jeśli ktoś urodził się w pokoleniu Lewiego, miał szansę być bliżej Boga i zakonu. Te dwie klasy Izraela stanowiły dziedziców tych wspaniałych błogosławieństw, które były równo podzielone między nie. Ale obietnice związane z tymi błogosławieństwami stały się dostępne dla tych, którzy zachowali wierność dla Jahwe i jego prawa. Klasa starszego syna czuła respekt do tych obietnic, miała radość błogosławieństwa domu ojca, czyli społeczności z Bogiem, klasa młodszego syna lekceważyła błogosławieństwa.
Wyjazd z domu, daleki kraj, do jakiego wyjechał syn, oznacza wyjście spod tego parasola boskiej społeczności. Kraj, który miał innego króla, oznacza grzeszny świat, którego szatan jest obecnym królem. Wjazd do tego kraju i roztrwonienie majątku to wejście pod wpływ tego króla i jego władzę. Żyjąc w tym dalekim kraju, z konieczności młodszy syn poddał się pod nurt, jaki w nim panował, pod wpływ władzy księcia ciemności. Nie trzeba było wyjeżdżać poza granice Izraela, aby pod taki wpływ się dostać. Izrael nie był jednolitym narodem. Widzimy, że przejawiały się tam wpływy pogańskie. Majątek, który otrzymał, powoli został zmarnowany. Jednokrotne tylko wyjście spod boskiego parasola obietnic powodowało, iż ta grupa odsuwała się od Boga coraz bardziej. Traciła to, co otrzymała. Oczywiście mamy tu na myśli dobra duchowe, obiecane dla cielesnego Izraela. Przyłączając się do obywateli, utożsamiali się z innymi ludźmi, z duchem tego świata, dalekim od obietnic Bożych. Tak zmienił się ich sposób myślenia. Pożądali oni stać się jak każdy inny człowiek, jak większość narodów wokół, nie znający społeczności z Bogiem.
I tu następuje kulminacyjny punkt tej degradacji, co wyobrażone jest w potrzebie zaspokojenia głodu. Młodszy syn, powodowany głodem, był gotowy sięgnąć po pokarm dla świń. Właściwie to już nie mógł poniżyć się więcej, ale i to nawet nie było mu dane. Świnia nie jest zwierzęciem ani czystym, ani inteligentnym. Spożywa ona cokolwiek znajdzie wokół siebie. Klasa, która skosztowała poprzednio smaku boskich błogosławieństw, odczuła, jak smakuje być narodem wybranym. Ten stan przejścia do grzechu i degradacji nie dawał im oczekiwanej satysfakcji. Syn zaspokoił się tym, co ten kraj mógł oferować. Najadł się dosyta grzechem, ale czy to dało mu stan zadowolenia? Czy czuł się szczęśliwszym niż wtedy, kiedy był przy swoim ojcu? Wtenczas to młodszy syn podejmuje decyzję bardzo trudną, ale słuszną. Czyni w swoim sercu postanowienie. Wstanę i wrócę do ojca. Jak wytłumaczy swą wychudłą twarz, swe oblicze noszące ślady grzechu, obdarte łachmany okrywające jego ciało? Jak ojciec zareaguje na taki stan ubóstwa duchowego i fizycznego? W jego umyśle rodziły się obawy i wątpliwości. Co najważniejsze, rodziły się uczucia skruchy, uczucia upokorzenia, przyznania się do popełnionego błędu.
Syn wraca, ale wraca już z innym nastawieniem umysłu, zmieniony, upokorzony przez grzech. Pragnie jedynie znaleźć się blisko ojca, choćby na ostatnim miejscu jako ten najmniejszy sługa. Jest to w tej historii zapewne najbardziej rozrzewniający fragment. Spotkanie wciąż miłującego i wyczekującego ojca i syna, który mimo, że okazał się marnotrawnym synem, okazał się też i pokornym, i samokrytycznym, okazał na tyle silny charakter i zdecydował się wrócić i upokorzyć. W tej scenie spotkania tych dwóch bliskich sobie ludzi zauważamy ze strony ojca wielkie uczucie miłosierdzia, chęć przebaczenia. Szczególnie przejawiło się to w fakcie, iż ojciec z daleka już ujrzał sylwetkę powracającego syna. To nie jego starszy brat był w wyczekiwaniu powrotu. On był w polu zajęty obowiązkami. To ojciec każdodziennie swym wzrokiem przemierzał horyzont w oczekiwaniu, że pewnego dnia napotka znajomą sylwetkę syna. I jego cierpliwość została nagrodzona. To on pierwszy podbiegł, rzucił się na szyję, całował go. Scena powitania kończy się bardzo radosnym akcentem. Zapanowała powszechna radość. Ojciec, służba weselili się. Uczucie radości objęło wszystkich prócz jednej osoby, najstarszego syna, którego może nie sam powrót brata, ale dziwne i niezrozumiałe postępowanie ojca wprawiło w stan gniewu.
Należy przede wszystkim stwierdzić, iż przypowieść ta odnosi się przede wszystkim do narodu żydowskiego. Jest to jej pierwsze i podstawowe znaczenie. Bazując na tym, co do tej pory powiedzieliśmy, odnośnie co oznaczała klasa starszego syna, czyli klasa faryzeuszy, nauczonych w zakonie, i klasa młodszego syna, czyli tych obojętnie religijnych, czasem grzeszników, bazując na tej informacji, chcielibyśmy poszukać w historii tego narodu momentu, który odpowiadałby powrotowi syna i spotkaniu z ojcem. Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale jest zapisane kazanie apostoła Piotra skierowane do zgromadzonych z okazji Zielonych Świąt w Jerozolimie, mieszkańców Judei i przybyłych z innych zakątków cesarstwa. Apostoł Piotr w swym kazaniu pokazał im boską drogę działania w stosunku do Izraela. Wskazał im na Jezusa, na Jego śmierć i na zmartwychwstanie, potwierdzone zesłanie Ducha Świętego, czego byli świadkami. Skutek Piotrowego kazania był taki. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: pamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Piotr otworzył im oczy na fakty, o których słyszeli wcześniej, byli świadkami. Fakty, które pokazywały, jak Pan Bóg przeprowadza swój plan w stosunku do tego narodu.
Pamiętamy ten wytężony wzrok Ojca z owej przypowieści, z daleka dostrzegający swego powracającego Syna. Jest to boskie działanie, zainteresowanie swym narodem, wypełnienie poszczególnych elementów w swym planie. Krzyż, zmartwychwstanie, teraz zesłanie Ducha Świętego, a wszystko jest to po to, aby dać im w pierwszej kolejności możliwość wejścia do wysokiego powołania. Ojciec Niebieski oczekiwał długo, aż wreszcie nadszedł odpowiedni moment, odpowiedni dzień, kiedy Syn mógł powrócić. Czy oznacza to, że wszyscy grzesznicy, wszyscy celnicy, wszyscy obojętni wobec Boga w dniu Pięćdziesiątnicy nawrócili się, zostali uczestnikami wysokiego powołania? Apostoł Piotr przemówił do zgromadzonych tłumów, co pokazuje nam Ojca biegnącego na spotkanie Syna. Pan Bóg wyciągnął ramiona do swego narodu. Przez to i następne kazania głoszone przez apostoła Piotra i innych apostołów w Jeruzalem i w Judei, których słuchały tłumy, ale jedynie tylko niewiele serc zostało poruszonych. Inni natomiast odeszli znudzeni, pozostali tam, gdzie byli poprzednio. Poruszone zostały serca jedynie tych, których stan umysłu podobny był do stanu skruchy i upokorzenia powracającego Syna. Nie wszyscy przecież zostali poruszeni. Nie wszyscy wołali do apostołów: co mamy czynić? Nie każdy z tego narodu znalazł się w pozycji syna marnotrawnego, który przełamał się i powrócił do swojego domu, do swojego ojca.
Ale pomijając tą naukę doktrynalną, czy nie moglibyśmy zobaczyć sami siebie w obrazie powrotu tego marnotrawnego syna? Szczególnie może, jeśli rozważamy tą wzruszającą scenę powitania ojca i syna. Czy nie kojarzy się to nam z samym sobą, kiedy to po czasie duchowej oziębłości, oddalenia od społeczności z Bogiem, próbujemy powrócić pod ochronę tego, który nas stworzył? Czy nie zadajemy sobie podobne pytanie, jak robił to młodszy syn? Byłem nieobecny, uczyniłem to i to. Jak Pan Bóg nas przywita? Czy nie mamy podobnego uczucia, że chcielibyśmy wrócić pod parasol boskiej opieki za wszelką cenę, nawet jako ten najmniejszy sługa? Zawsze w naszych sercach ma prawo pozostawać nadzieja, że boskie ramiona będą do nas wyciągnięte, że wyczekuje na nas mimo naszego chwilowego upadku, że Jego wzrok nie opuścił nas. On wypatrywał z daleka, oczekiwał. Mamy prawo do nadziei, że Bóg nas z powrotem przyjmie, nie odrzuci, ale stoi przed nami jeden warunek. Warunek, który spełnił marnotrawny syn. Warunek, bez którego ojciec zapewne nie przyjąłby go. Stan pokory, skruszonego serca, uświadomienie sobie swej słabości. Zapewne Bóg nigdy nam nie odmówi, jeżeli w takim stanie serca do Niego przyjdziemy. Nasza niedoskonałość sprawia, że często znajdujemy się w sytuacji marnotrawnego syna, podobnie powracającego do Stwórcy.
Kończąc nasze rozmyślania, pozostawiamy Państwa ze wzruszającym obrazem radości tego, co zginęło. Prosimy nas słuchać ponownie w sobotę 17 sierpnia o tej samej porze. Podajemy adres naszej strony internetowej www.polishbiblestudents.com. a przez następne pół godziny będziemy czekać na telefony pod numerem 9415 1923. Życzymy dobrej nocy.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jestem sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan.